Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
A naszym gościem Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pani minister ma nade mną taką przewagę, że wróciła z Dubaju, gdzie jest słońce, więc można było trochę złapać klimatu nieco cieplejszego niż ostatnio w Polsce, ale my będziemy i o klimacie, i o Dubaju rozmawiać w naszym wywiadzie. Owszem, jak najbardziej, ale najpierw to, co nas najbardziej intryguje, czyli ustawa o mrożeniach cen energii, ale także wrzutka w tej ustawie o dostępności wiatraków. Mam ten druk na stole, druk numer 72 sejmowy. Druk, który jest ratunkiem dla polskiej energetyki, czy raczej zagrożeniem dla mieszkańców terenów wiejskich?
Jeżeli chodzi o Dubaj, to ten klimat tam był umiarkowany, dlatego że klimatyzacja działa na kopie bardzo intensywnie, mimo że walczymy o klimat, więc raczej zmarzłam niż się ogrzałam, bo bardzo dużo było pracy, ale dobrej. Jeżeli chodzi o tą ustawę, to ona bardzo dyplomatycznie mówiąc, wymaga ogromu pracy. Dlatego, że ona w ramach ustawy, która miała chronić Polaków, nie tylko chroni ich, w mojej opinii, daleko niewystarczająco i nie wszystkich, ale również zawiera elementy nie tylko dotyczące odnawialnych źródeł energii, szerzej pojętych niż wiatraki. Wiatraki się przebiły, ale tam jest więcej. Ale również obejmuje, dotyka i ustawy o energii, obliga giełdowego, rynku mocy,
przywraca,
czyli prawa energetycznego.
Obligo giełdowe, które wasza większość parlamentarna, bo to nie była rządowa ustawa, to była ustawa Marka Suskiego, zniosła swego czasu.
Przywraca, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że jest tam zapis, który z mocy prawa unieważnia istniejące umowy między podmiotami gospodarczymi. To jest w mojej opinii w ogóle niemożliwe, zgodnie z prawem i konstytucją.
A tą ustawę da się poprawić? W Sejmie, w komisjach, na placach plenarnych?
Bardzo dużo należałoby z niej w ogóle usunąć poprawkami, a resztę bardzo intensywnie przepracować. To starałam się przekazać w mediach społecznościowych, mówiąc, że ona wymaga bardzo, bardzo dużo pracy.
A sam koncept, żeby zaszantażować prezydenta, bo to mówią de facto wprost politycy opozycji jeszcze, w większości sejmowej, podkreślają, że nie wyobrażają sobie, żeby prezydent zawetował ustawę, która mrozi ceny energii dla Polaków. Na z drugiej strony jest tam druga część wiatrakowa. W ogóle takie przedłożenie jest do przyjęcia?
Ta ustawa po pierwsze mrozi te ceny nie dla wszystkich, tak jak poprzednia. Myśmy złożyli ustawę, która była kontynuacją poprzednich regulacji. Tutaj na przykład zupełnie nie ma małych, średnich przedsiębiorstw. To polecam uwadze chociażby zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, małych sklepików, mechaników samochodowych.
Ale pani pełna Henik-Kloska mówi, że i tak te ceny nie będą wiele wyższe, więc nie ma co się martwić.
Ja bym się martwiła bardzo, dlatego że jeszcze nie wiemy, jakie czarnęła będzie przed nami i ta pewność prowadzenia działalności gospodarczej, którą przecież oni też mają na sztandarach, tutaj na dużą próbę jest wystawiona, a z kolei gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe będą miały pewność co do swoich cen energii wyłącznie do połowy roku. To jest rozwiązanie, które w mojej opinii jest po prostu w stosunku do tych ludzi umiarkowanie odpowiedzialne.
Dobrze, a może w lipcu już będą ceny energii tak niskie, wrócą do normy i
jeżeli
ustawy
przestaną
być potrzebne.
Jeżeli by tak było, to ceny mrożące nie będą miały znaczenia. Natomiast ta pewność, że cały rok jesteśmy chronieni, to jest odpowiedzialność każdego odpowiedzialnego rządu, żeby swoim obywatelom, podmiotom wrażliwym, szpitalom, szkołom, domom dziecka, ale też małym i średnim przedsiębiorstwom zagwarantować pewność prowadzenia życia takiego codziennego i działalności gospodarczej. To jest klucz. Brak tej pewności to jest niepokój, który po tych czarnych łabędziach, które przez tyle ostatnich lat i COVID, i wojna ukraińska wpływały na kondycję gospodarstw domowych i małych i średnich przedsiębiorstw i tych podmiotów wrażliwych, powinna być im zagwarantowana.
Kwestia nowego funduszu, na który zrzuci się niemalże wyłącznie grupa Orlen. Mówi się o 15 miliardach złotych, tyle się dołoży. Dodatkowo grupa Orlen do mrożenia cen, to jest dobry mechanizm finansowania mrożenia cen energii dla odbiorców.
Zniknęły odpisy przepisy dla wytwórców energii elektrycznej wszystkich i to jest niepokojące, dlatego że jeżeli
pani posłanka Hennig-Kloska mówi, zniknęła, bo wyście ich nie przedłużyli. Dzisiaj rano w Polsat News takie zdanie wypowiedziała, że to jest wina rządu Mateusza Morawieckiego, bo nie przedłużyli tego, nie wiem gdzie, ale gdzieś nie przedłużyliście i...
Ależ absolutnie nie. To jest wynik tej ustawy, tego projektu, który mam nadzieję się bardzo znacząco, no właściwie fundamentalnie powinien się zmienić, jeżeli ma być procedowany, który tego nie zakłada. I to jest niedobrze, dlatego że jeżeli jest nadmiarowy zysk, a przecież po to jest ochrona, jeżeli on tam po drugiej stronie, ten inframarginalny przychód występuje, żeby te dwa poziomy równoważyć. Ja tego nie rozumiem. Giełda najwyraźniej też nie zrozumiała, bo widzieliśmy, co się na tej giełdzie działo. Odpisy, ale kompensowane z drugiej strony rekompensatami, funkcjonowały również dla spółki PGNiG, również dla grupy Orlen. To było równoważone, o tym mówiliśmy publicznie. Cofanie się jeszcze o rok ze zbieraniem nadmiarowego zysku jest bardzo szkodliwe również dla kondycji nas wszystkich i gospodarki.
Powinien wrócić ten odpis dla OZE. Pani Hennig-Kloska mówi, że to i tak najwięcej płacą wtedy i tak spółki Skarbu Państwa.
Płacą ci, którzy produkują i którzy mają inframarginalny przychód. My przecież nie pokazywaliśmy palcem, ty płacisz, ty nie płacisz, tak jak w tej ustawie. Płaci każdy, kto ten inframarginalny, nadmiarowy zysk, tą dywidendę wojenną osiągał. Nie ze względu na super biznesowe decyzje, tylko ze względu na sytuację geogospodarczą. I tutaj żadnym wyjątkiem ani palcem nie pokazywaliśmy, że ty płacisz, tamten nie płaci. Po prostu to wynikało z mechanizmu.
To jest jedna część tej ustawy, ta, która dotyczy obniżki czy zamrożenia cen energii dla odbiorców indywidualnych i podmiotów wrażliwych, ale jest druga część od artykułu 5 się zaczynająca, czyli wiatraki na lądzie. Po pierwsze, pani minister, czy my potrzebujemy większej liczby wiatraków, elektrowni wiatrowych, siłowni wiatrowych na lądzie?
To dotyczy wszystkich odnawialnych źródeł energii, bo mówi się o wiatrakach i przede wszystkim to jest wiatraków. Natomiast jest w niektórych tych zapisach zapisane to tak, że dotyczy to właściwie wszystkich i fotowoltaiki również. I biogazowni również. Każdego rodzaju odnawialnego źródła energii i tą fotowoltaikę, jeżeli będzie inwestycją celu publicznego, będzie można postawić na środku chronionego krajobrazu, to jest też niedobrze. Natomiast jeżeli chodzi o wiatraki, to zapisy, które są w tej ustawie, są absolutnie nie do zaakceptowania. I to jest znowu bardzo dyplomatycznie powiedziane. Ja zwracam uwagę i chciałabym zwrócić uwagę na te elementy, które się w publicznym dyskursie jeszcze nie przebiły, bo oczywiście wywłaszczanie jest skandaliczne. Te 300 metrów jest nie do zaakceptowania.
A jest tutaj wywłaszczanie, jest tutaj organ gminy lub wojewoda przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tak się to precyzuje, że wiatrak, czy OZE w ogóle może być inwestycją celu publicznego. To...
No więc tam jest w trzy różne ścieżki zapisane, już mówiąc kolokwialnie, do tego, w jaki sposób ta inwestycja może być prowadzona i niestety nie wyklucza to wywłaszczeń i nie wyklucza to jeszcze jednej rzeczy, bardzo ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnych, dlatego że zniesiono w tym rozporządzeniu, w tej ustawie, w tym projekcie bardzo, bardzo niedopracowanym w ogóle wpływ sąsiednich gmin. A z reguły jest tak, że każda gmina raczej na obrzeżach swojego terytorium te wiatraki lokuje, w związku z tym one wprost wpływają na sąsiednie gminy. Tutaj jakikolwiek wpływ sąsiednich gmin, czy zdanie sąsiednich gmin po prostu przestaje się liczyć. Jeżeli jakaś farma wiatrowa ma być jakieś źródło postawione w terenie gminy A, to gmina B, chociażby to było w jej granicy, wpływu na tą inwestycję po prostu już mieć nie będzie. To nie jest
uczciwe. A głos społeczności lokalnych, co się zmienia?
To samo. Głos społeczności lokalnych przestaje funkcjonować. Takie zapisy powodują, że również udział społeczeństwa jest bardzo dyskusyjny, bardzo mocno ograniczony, w niektórych miejscach wręcz niemożliwy. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli pan redaktor pozwoli, zupełnie zniesiono przepisy dotyczące sieci przesyłowych. My wiemy i są to wyliczenia, więcej matematyki, mniej polityki, więcej fizyki, mniej polityki, że farmy wiatrowe, farmy produkujące energię z tego źródła wpływają w sposób bardzo negatywny na sieci najwyższych napięć. Ja już nie mówię o tym, że jest ryzyko, że ten wiatrak ulegnie awarii, czasem to widzimy i zniszczy tą linię, ale praca wiatraka powoduje wpływ na sieci, na te kable sieci najwyższych napięć, na te linie przewodowe, które przesyłają energię.
Ta ustawa się nic o tym nie mówi, żeby były jakieś oddalenia czy restrykcje.
W ogóle je znosi. Myśmy to zapisali. Tutaj są zniesione. To już jest igranie z bezpieczeństwem państwa i nas wszystkich. I myśmy... To też się nie przebija, no bo wiadomo, są te najbardziej kontrowersyjne przepisy, ale ten również jest bardzo, bardzo ważny. Proszę nie zapominać o bezpieczeństwie nas wszystkich, również w tym kontekście. Podsumowując, to są złe zapisy. To są po prostu złe zapisy i powinny być w ogóle z ustawy dotyczącej mrożenia cen energii.
Kto się ucieszył, zdaniem pani minister?
Inwestorzy. Inwestorzy, którzy weszli w taką, jeżeli to by przeszło w tym kształcie, to mamy na polskim rynku energii odnawialnej wolną amerykankę, każdy robi co uważa. Taki trochę złoty sen. Mówiąc znowu bardzo delikatnie, tych, którzy będą w te źródła, czy chcą w te źródła inwestować. Repowering w tej formie jest w ogóle niezgodny z dyrektywami unijnymi. To jest wprost niezgodne z prawem unijnym. To by można było powtarzać. Już nie mówiąc o tym, że mamy bilans mocy, jaki mamy i mamy sieci przesyłowe, jakie mamy. Mamy źródła konwencjonalne, te stabilne w takiej liczbie, w jakiej mamy. I jeżeli nie będziemy na to patrzeć kompleksowo, to nawet postawienie nowej farmy wiatrowej czy tysiąca nowych farm wiatrowych nie spowoduje, że będziemy bezpieczniejsi. Znów powtórzę, więcej fizyki, mniej polityki, bo my tej sieci, tej energii po prostu do sieci nie wprowadzimy,
nie będziemy
w stanie.
Czy to znaczy, że postawimy wiatraki i co będzie z tą energią?
Będziemy płacić odszkodowania wytwórcom za to, że będzie ona wyłączana, dlatego że po prostu system w tej chwili się nie zbilansuje. My nie jesteśmy w stanie zejść poniżej minimów technicznych w konwencjonalnych źródłach energii, bo one muszą wchodzić w system szybko, czyli nie możemy ich odstawić, wyłączyć, przykryć.
Jak rozumiem, elektrowni węglowej nie da się włączyć z godziny na godzinę, czy z minuty na minutę.
Nie da się jej ani wyłączyć, ani włączyć z godziny na godzinę. Ona ma takie swoje minimum, na którym pracować musi. Potem oczywiście można zwiększać moc i zmniejszać. Natomiast nie da się jej odstawić na stałe. To zresztą byłoby bardzo niebezpieczne w sytuacji, w której byłoby chociażby jak dzisiaj, dunkelflauta, ani wieje, ani świeci. I ta energia z energetyki konwencjonalnej, tej stabilnej, tej niezależnej od pogody nam bezpieczeństwo energetyczne
zapewnia. W tej ustawie po zdaniu czytamy, że ta ustawa, ta druga część wiatrakowa, to jest droga do taniej energii w Polsce.
Nie, to jest
trochę
droga
tak
do...
to się czyta, jakby właśnie 1 lipca się kończyło mrożenie cen i już ta ustawa tyle wiatraków wybuduje, że już będą tanie energii, tania energia z OZE.
Po pierwsze, procesy inwestycyjne trwają, nawet te. I naprawdę, każdy, kto stawiał coś więcej niż namiot, zdaje sobie sprawę, jak te procesy wyglądają. I ile
trwają. W uzasadnieniu tego jakby nie ma takiego perspektywy.
Tam wielu rzeczy nie ma. Tam nie ma również informacji o tym, że ten system, proszę państwa, to do słuchaczy mówię, musi być zbilansowane, żeby był bezpieczny. Państwo muszą mieć pewność w waszych domach, w szpitalach, w domach dziecka, w waszych firmach, że jak wejdziecie rano, to będziecie mieć ciepło i jak wejdziecie rano, to włączycie kontaktem, naciśniecie ten magiczny przycisk i zrobi się jasno. Ta ustawa gwarantuje coś odwrotnego. Zaburzenia mocy, niezbilansowany system, zagrożenia ostatecznie albo masowymi odłączeniami tych instalacji, albo wręcz awariami na dużą skalę.
Ale tak rozumiem, bez dużej rozbudowy sieci, bez zmiany w elektrowniach tych bazowych, węglowych na atomowe albo jakiekolwiek inne, to ta ustawa nie obniży cen prądu, ba może je zwiększyć.
Tak, ta ustawa w tym kształcie, który jest w tej chwili, niesie za sobą bardzo poważne ryzyko zwiększenia kosztów energii. Ja nie mówię, że cen, bo to można regulować, ale kosztów wytwarzania energii elektrycznej, tego elementu, który na końcu jest na rachunkach wszystkich Polaków, czy w umowach bilateralnych przy firmach.
Jak rozumiem, zawieje, to będzie tyle energii z wiatru, że my jej nie zaabsorbujemy w naszej
będziemy
sieci.
Musieli wyłączać te instalacje, będzie musiało PSE jeszcze uważniej pracować nad tym, żeby system był zbilansowany. My mamy są rozwiązania, i też chcę o tym powiedzieć, takie, które szybciej niż w 33, kiedy elektrownia jądrowa powstanie, zapewnią nam większy bilans. Powinniśmy mocno zwrócić uwagę na trochę zaniechany czy zapomniany program 200+, czyli tej renowacji tych bloków 200, po to, żeby je uelastycznić, po to, żeby jeszcze pracowały w systemie dłużej. Natomiast nie jesteśmy w stanie za pomocą magicznego przycisku kompletnie zmienić naszego miksu energetycznego, to jest i zmienić cen energii. To jest ciężka praca rozłożona na lata i w sieciach, i w źródłach wytwarzania, i na rynku energii, o tym też europejskim, o tym też mówimy. Pozwoli pan ostatnie zdanie na temat tego, czym się kończą takie ideologiczne wrzutki. Proszę spojrzeć na Niemcy. Są z ujemnym bilansem mocy. Po wyłączeniu energii elektrowni jądrowej kupują na potęgę z eksportera netto, stali się importerem netto i kupują bardzo duże wolumeny energii jądrowej z Francji. Czy to było logiczne? Nie. To było wyłącznie ideologiczne. Nie popełniajmy tych błędów.
Pani minister, to już ostatnie pytanie do tej ustawy. Pani poseł Hennig-Kloska, która, jak rozumiem, poczuwa się wprost i otwarcie do bycia autorką tego projektu, mówi, że on jest lepszy dla mieszkańców i że stawia wiatraki dalej, bo uzależnia odległość wiatraku od zabudowań, od jego hałasu. To są takie dwie ładne tabelki. Jedna dla wielorodzinnych, ale też na przykład rekreacyjno-wypoczynkowych i druga od jednorodzinnych domów. No i tutaj mamy głośność wiatraka i odległość od zabudowy.
Po pierwsze, ten wpływ hałasu na człowieka jest zależny również od pogody. Od tego chociażby, czy jest mgła, czy jej nie ma. To nie jest wprost jednoznaczne. Po drugie, powtórzę to jeszcze raz, dla społeczności lokalnej im się odbiera głos. Po prostu. Zarówno organizacjom społecznym, również tym ekologicznym, ale i mieszkańcom. I tej gminy, w której ma być ten wiatrak stawiany przysłowiowy, i sąsiednich, na które będzie wpływać, ten głos jest odebrany. Po trzecie, odległość 300 metrów jest po prostu skandaliczna, również ze względu na badania, twarde dane związane z wpływem tych wiatraków na zdrowie,
pani
na samopoczucie.
Ale pani Kloska mówi, to będą małe i ciche wiatraczki, że one, te 300 metrów, tylko takie mikrusie powstaną, a te duże, no to już 500 metrów.
To już jest sarkazm, ja go bardzo doceniam. Nie, proszę państwa, ta ustawa wyważa drzwi i to ona ich nie uchyla, ona je wyważa kopniakiem. W sposób, który jest absolutnie nieuprawniony, jeżeli chodzi o równowagę potrzeb i praw wszystkich, którzy tutaj mieszkamy i żyjemy. To trzeba równoważyć. Tutaj tej równowagi nie ma i to jest znów bardzo dyplomatycznie powiedziane.
Dzisiaj rano strona Sejmu nie działała. Nowy Sejm, nowe standardy, ale uruchomiła się na tyle, że udało mi się sprawdzić, że nie we wtorek, nie jutro, tylko dopiero w środę będzie Komisja Energii, która się tym zajmie. Pani minister na tej komisji będzie, przyniesie rząd własne poprawki do tej ustawy?
My oczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby zapewnić polskim obywatelom poczucie bezpieczeństwa w tym miejscu, w którym żyją, poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi chociażby o planowanie wydatków na przyszły rok, poczucie bezpieczeństwa również związane z tym, w jakim stanie jest polska energetyka konwencjonalna. Tutaj można byłoby jeszcze o tym obligu dwa zdania, chociaż to jest dla obywateli pewnie na pierwszy rzut oka dużo mniej kontrowersyjne, ale również tam jest dotknięty rynek mocy. My będziemy apelować do komisji i jak zawsze racjonalnie i rozsądnie, mam nadzieję, dyskutować merytorycznie podczas jej obrad nad tym, żeby przeprowadzić konsultacje społeczne, żeby rozmawiać z interesariuszami. Ja nawet słyszę w mediach, że strona, która reprezentuje inwestorów, mówi, że nie było to z nią konsultowane i takich zapisów by się tam po prostu nie znalazły, bo oni uważają je za absolutnie kontrowersyjne, żeby nie używać mocniejszych słów. Optymalnym byłoby skupienie się w tej chwili na zapewnieniu na cały przyszły rok gospodarstwom domowym, samorządom, szpitalom, małym firmom, mikrofirmom gwarancji tego, żeby mogły planować swoje wydatki przez cały rok, żeby racjonalnie również wpływy do tego budżetu państwa zaplanować ze strony wytwórców i nad tym rozmawiać. Cała reszta wymaga bardzo dużo pracy.
Jeżeli ten projekt nie będzie istotnie zmieniony, chociaż pani Hennig-Kloska już zapowiedziała poprawki w trzech obszarach, będzie rząd apelował, że będzie mniej więcej w podobnym kształcie po tych poprawkach, żeby prezydent tą ustawę zawetował. Ona nadaje się do weta w tym kształcie.
Pan prezydent ma swoje bardzo sprawne i bardzo merytoryczne służby, które będą tą ocenę, ten projekt na razie, mam nadzieję, gruntownie zmieniony oceniać i myślę, że będzie w stanie i na pewno będzie w stanie sam, samodzielnie taką razem ze swoimi służbami decyzję podjąć. Ja bym bardzo namawiała do tego, żeby, i wiem, że tak zwykle jest, równoważyć wszystkie strony interesariuszy tego równania, a przede wszystkim skupić się na tym, żeby ta transformacja energetyczna była sprawiedliwa. Sprawiedliwa. Just transition. O tym też w czasie COP-u, który pan przywołał na początku, dużo mówiono.
I teraz do niego przejdziemy. Pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska, jest gościem Poranka Wnet. Tak jak powiedziałem na początek, z Dubaju, ze szczytu COP28. Pani minister prosto od nas do studia zawitała. COP o tyle niezwykły, że nie mówiono tam dużo, tak dużo jak kiedyś o OZE, a bohaterem zdaje się stał się atom.
Tak, to jest przełomowy szczyt. Ja go nazywam przełomem wręcz kopernikańskim, dlatego że pierwszy raz na forum wprost mówiono o energii nuklearnej, o energii jądrowej jako remedium na wyzwania klimatyczne i mówiono to jednym głosem właściwie. Wszystkie strony, z którymi rozmawiałam, zresztą ta deklaracja potrojenia mocy w energii jądrowej do 2050 wskazuje, że ta racjonalność, fizyka i matematyka wróciła do dyskursu nawet na poziomie rozmów klimatycznych i wiemy już, że po prostu nie da się tej transformacji przeprowadzić bez jądra.
Czyli bardzo, przepraszam za taki kolokwializm, ale jak rozumiem teraz na globalną modą ekologiczną jest budowanie elektrowni jądrowych.
Nie mamy innego wyjścia, aby je z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nam wszystkim globalnie, z drugiej sprawiedliwą transformację, czyli energię w akceptowalnych cenach i szybko, bezemisyjną, z trzeciej wprowadzić do systemu więcej energii odnawialnej, bo my chcemy energii odnawialnej, natomiast równoważonej, stabilnym, bezemisyjnym źródłem. My, mówię, wszyscy, którzy tam na tym kopie o tym rozmawiali, a jeżeli tak, no to musimy bilansować system również w nocy, również wtedy, kiedy nie wieje, również tam, gdzie jest zimno i tym odpowiedzią jest energia jądrowa.
Ja czekam na to, co nowa większość sejmowa, pewnie za chwilę większość także rządowa będzie robić z projektami. Jak na razie w miniony piątek pani minister Anna Moskwa wydała decyzję, która dotyczy budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja, która spotkała się z pewną krytyką ze strony większości sejmowej. Jest zagrożony projekt elektrowni, drugiej elektrowni w Polsce.
Mówi pan o tym projekcie PAK-u z PGE.
Tak,
ja sobie nie wyobrażam opóźnień w żadnym projekcie energetyki jądrowej, mało czy wielkoskalowej, wielkoskalowej czy małoskalowej. To jest najtrudniejszy, to też powtarzam i poproszę, żeby wybrzmiało, najtrudniejsza dyscyplina sportu, jaką znam, czyli maraton ze sztafetą i jeszcze zmieniają się zawodnicy. My musimy wszyscy bardzo odpowiedzialnie podchodzić do inwestycji wieloletnich, infrastrukturalnych w energetyce.
A to nie
jądrową.
Lepiej było to decyzję zostawić już nowemu rządowi, jakikolwiek on będzie?
Panie redaktorze,
11 grudnia pani rząd będzie miał ekspozę, będzie miał premier, będzie miał wotum zaufania, a potem może kolejny rząd i niech on już podejmie decyzję, a nie pani minister Moskwa w ostatnim dniu urzędowania podpisuje dość ważną decyzję.
Panie redaktorze, my nie mamy czasu na opóźnienia w żadnym z naszych projektów jądrowych. Mówiłam to wcześniej, będę powtarzać. Jeżeli chodzi o pierwszą polską elektrownię jądrową, ten harmonogram jest napięty i również jest realizowany właśnie tu i teraz. Niezależnie od tej zmiany sztafety, która potencjalnie przed nami, ten maraton trwa i będzie trwać tak długo, jak pierwsza energia jądrowa popłynie do polskich domów, bezpieczna, tania, bezemisyjna energia. Jeżeli my w tym procesie zwolnimy tempo w jakiejkolwiek ścieżce, to ryzykujemy bezpieczeństwem Polaków. Nie wolno nam ryzykować.
Donald Tusk twierdzi, że popiera projekt, ten pierwszy projekt na północy, na Pomorzu, razem z firmą amerykańską, chociaż w jednej z wypowiedzi miał takie puszczenie oka, że może lokalizację dałoby się lepiej wybrać. Co by to oznaczało?
To by oznaczało kilkuletnie opóźnienie. Ja całkiem niedawno, jeszcze w trochę innej funkcji, byłam u pana marszałka Pomorskiego i pokazałam proste slajdy, które pokazują, jak proces wyboru decyzji wygląda. ile tam jest po drodze wykonywanych badań, ile alternatywnych możliwych lokalizacji się analizuje, z iloma państwami, które są interesariuszami w ramach Transgraniki się prowadzi negocjacje i wyjaśnienia i rozmowy i uzgodnienia. To jest, są lata opóźnień. Nam nie wolno nawet w przestrzeni publicznej, nam odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne Polski, podnosić takich kwestii, bo to wskazuje inaczej. Tego słucha nie tylko Zachód Europy i cywilizowany świat demokratyczny, ale tego słuchają wszyscy. To naprawdę jest groźba dla Polaków.
To pani minister, na koniec atomu, kwestia paliwa, to często budzi wątpliwości, czy my, uniezależniając się od węglowodorów z Rosji, nie wpadniemy w inne uzależnienie od Rosji, a może od kogoś innego w ramach importu paliwa do elektrowni jądrowych?
My musimy bardzo uważać, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono, pozwolę sobie dłuższą wypowiedź. Ono nam mówi o uzależnieniu i suwerenności w wielu obszarach. Tak, musimy uważać na to, żeby paliwo jądrowe było dostarczane do polskich źródeł również pewnie z wielu kierunków i to kierunków, które są bezpieczne. Całkiem niedawno, bo wczoraj czy przedwczoraj na tym kopie Szwecja wskazała, że prowadzi w tym zakresie duże prace. Kanada to wskazywała, Stany Zjednoczone, ale my musimy uważać również, żeby nie uzależnić się od metali czy surowców, z których wytwarzamy źródła odnawialne. Metale ziem rzadkich to jest również potencjalne źródło bardzo dużego uzależnienia. Ja przypominam, że gro tych metali w tej chwili jest w domenie chińskiej. Część duża też w Afryce, ale wiemy, że w Afryce te ruchy polityczne wskazują, że są sterowane z zewnątrz, ze wschodu i nie są to przyjazne kierunki. Więc w każdym z kierunków, z którego surowce docierają do Europy, musimy tą dywersyfikację zachować, również jeżeli chodzi o metale, z których budujemy odnawialne źródła energii.
O tym powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Tematy ważne, ja, żeby nie było wątpliwości, zadam tematy czy pytanie, którym żyją media liberalne, bo to je najbardziej interesuje. Kwestia premii czy odprawy. Czy ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego pobiorą odprawy? I to jest to kluczowe pytanie, które ma do pani pewnie i TVN, i inne liberalne media.
Panie redaktorze, my pracujemy cały czas bardzo intensywnie i obowiązują nas normy prawne dotyczące czasu pracy, sposobu pracy, odpowiedzialności za Polskę. To jest dosyć paradoksalne, że ja w tej chwili pełnię funkcję ministra klimatu, poprzednio pełnomocnika rządu do spraw infrastruktury krytycznej, poprzednio wiceministra klimatu, kolokwialnie mówiąc, i ta przysługująca mi z mocy prawa kwota, która jest po zakończeniu mojej funkcji, była dużo wyższa. Ta wielokrotność była większa wcześniej, bo pracowałam po prostu dłużej. To samo dotyczy ministra Szefernakera, minister Maląg, pana premiera Błaszczaka.
Ale części ministrów nie dotyczy, bo
każdego z nas obowiązuje to samo prawo związane z wykonywaniem naszej funkcji i obowiązków. Myśmy podjęli decyzję włączenia się w te prace i kontynuowania prac nad bezpieczeństwem energetycznym, czy każdym innym, w zależności od pełnionej funkcji i zadań Polaków. I się tego trzymamy, po prostu. Podjęliśmy je bardzo świadomie, odpowiedzialnie, jako dorośli odpowiedzialni.
No to rozumiem, jakąś odpowiedź mamy. Liczy pani, że 13 grudnia, 14 grudnia dalej będzie ministrem klimatu i środowiska?
Bardzo liczę na rozsądek i dialog z tymi z naszych przedstawicieli w parlamencie, naszymi, mówię, Polaków, każdego z nas obywateli, moich też jako obywatela, i znalezienie rozwiązania, które pozwoli nam wspólnie tą sztafetę połączoną z maratonem prowadzić dalej.
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska, była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pani minister.
Bardzo dziękuję. Dobrego, pięknego dnia dla wszystkich państwa.
Będzie piękny, bo będzie zimowy, w końcu jest grudzień. A ja państwu dziękuję i tym, którzy nas słuchali, i tych, którzy współtworzą Radio Wnet na patronite.pl/radiownet za obecność na Patronite, za wspieranie. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Godzina 8:40. Kończymy wywiad Poranka muzyką.